Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, członek zarządu Inicjatywy Polskiej. Dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie, witam Państwa.
Panie Pośle, zacznijmy od tego dzisiejszego newsa. Rząd mówi, że mimo wysokiej kary, 500 000 euro dziennie, nie zawiesi pracy kopalni w Turowie. Będziemy płacić kary. Pana zdaniem, powinniśmy zamknąć kopalnię już dziś?
Znaczy, premier Morawiecki obiecał już w maju, że temat będzie dogadany, to znaczy na poziomie dyplomatycznym i że dogadamy się, krótko mówiąc, z Czechami i nie będziemy musieli tych pieniędzy płacić. Dzisiaj wszyscy chyba są zaskoczeni, bo się okazuje, że 500 000 to jest mniej więcej 2 300 000, a miesięcznie 68 milionów. No to tak porównując, to tyle wydał minister Sasin na wybory, które się nie odbyły. Znaczy kolejne,
Panie Pośle,
70 milionów.
Dzisiaj jest taka sytuacja, jaka jest i na jakąś decyzję trzeba podejmować.
Znaczy trzeba siadać i rozmawiać.
Gdyby to od pana zależało, co by pan zrobił? Zamknąłby pan kopalnię, czy
chcę zwrócić uwagę, że te pieniądze wpływają do Komisji Europejskiej. Czesi tych pieniędzy nie dostają. Oni też są zainteresowani, żeby siadać z nami i ustalić i rozwiązać problem. Skoro tak, to premier Morawiecki powinien siadać w samolot, jechać, rozmawiać i załatwić ten temat polubownie. Oni swoje, można powiedzieć, żądania czy też propozycje już dawno zgłosili. Ja nie wiem, dlaczego premier Morawiecki przez ten czas po prostu udawał, że tematu nie ma.
A do czasu, kiedy dogadają się albo się nie dogadają, powinna działać ta kopalnia, czy nie? Bo to jest dzisiaj ta rzecz do rozstrzygnięcia.
To jest problem naprawdę, który PiS wyhodował sam. I opozycja nie będzie pomagała w takiej dyskusji, bo ja uważam, że można było tego uniknąć. Można było jechać, rozmawiać i dużo wcześniej to załatwić. Tym bardziej, że premier Morawiecki obiecywał i nie tylko on, ministrowie, że temat absolutnie będzie dogadany na poziomie dyplomacji. Więc ja uważam, że nie ma innej możliwości. Trzeba siadać i rozmawiać, bo z tego można wyjść.
To tylko zostawmy w takim razie, Panie Pośle. Powiedział Pan, że nie będziecie pomagać w tej sprawie. W takim razie z zachodniej granicy przenieśmy się na wschodnią. W weekend Straż Graniczna znalazła w lesie tam z ciała zmarłych 4 osób. Zmarli z wycieńczenia i zimna. Czy widzi Pan jakieś sensowne, szybkie rozwiązanie tego problemu, tej sprawy?
Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim dziennikarze powinni być dopuszczeni do tego, co tam się dzieje, tak żeby móc relacjonować, bo wydaje mi się, że ten stan wyjątkowy po tej jeszcze informacji ministra, którą słyszeliśmy w Sejmie, jest tylko i wyłącznie po to, żeby dziennikarze właśnie nie pokazywali tego, co się tam dzieje. A ja mam dość ograniczone zaufanie do rządu i do dziennikarzy, którzy są uzależnieni od tego rządu, którzy pokazują rzeczy, które nie jesteśmy pewni, czy one się dzieją, nie dzieją. Tam doszło do tego, że faktycznie 3 osoby zmarły. Mam nadzieję, że to niezależna komisja...
4.
Niezależna komisja wyjaśni. Uważam, że jedno to jest humanitaryzm i faktycznie koca czy szklanki wody, niezależnie czy to jest granica z Białorusią, czy to jest pustynia, a z drugiej strony szczelność granic. Wydaje mi się, że nie zdaliśmy egzaminu z jednego i z drugiego.
No dobrze, ale czy zawsze będzie ta alternatywa, że albo bronimy polskich granic i granic Unii Europejskiej, albo zgadzamy się na to i wtedy godzimy się na to po prostu, że uchodźcy, migranci będą zamarzać w lesie, czy jest jakieś inne rozwiązanie? Czy można jednak i bronić naszych granic i jednak nie dopuszczać do takiej sytuacji, by ludzie po prostu umierali?
Granica z Białorusią jest granicą zewnętrzną Schengen i na pewno musimy ją oczywiście bronić. Natomiast wydaje mi się, że to jest problem nie tylko Polski, to jest problem Unii Europejskiej. Musimy wspólnie znaleźć rozwiązanie, bo ludzie będą migrowali nie tylko z uwagi na wojnę, ale z uwagi chociażby na zmiany klimatyczne w poszukiwaniu właśnie wody czy jedzenia. I musimy być wszyscy na to jakby gotowi. Natomiast tutaj rząd w ogóle nie zdał egzaminu, wciągając w taką dyskusję i na potrzeby wewnętrznej polityki, robiąc to na granicy, co robią. Nie było potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego. Ja pamiętam moment
w czasie
pandemii.
Panie Pośle, widzę, że pan się troszeczkę cofa. Pan był na granicy w sierpniu. Był pan z panem posłem Szczerbą. Tak. Wtedy udzielaliście pomocy uchodźcom. Czy to nie jest tak, że teraz, kiedy Donald Tusk na konwencji powiedział, że właściwie dla poklasku posłowie pojechali tam, że pojechali po to, żeby były pozytywne artykuły o nich, że teraz się po prostu pan trochę cofa? Czuje się pan skarcony przez Tuska bardziej ostrożny przez...
Nie, jeszcze raz, niezależnie naprawdę, czy to jest granica białoruska, czy to jest pustynia, to podamy tą wodę. Skoro byliśmy tam jako parlamentarzyści niedaleko granicy, usłyszeliśmy, że dzieci i kobiety są tam na miejscu od kilku dni, to każdy z nas by po prostu taki miał odruch, aby tą wodę czy śpiwory dla tych dzieci zostawić, bo zostawiliśmy strażnikom, nie wrzucając żadnego zdjęcia, nie robiąc z tego żadnej informacji. Natomiast jak patrzę na to wszystko, co się
Ale
dzieje, to wydaje mi się...
Teraz tam już, czy tam jest w ogóle... Ktoś ktokolwiek z posłów, którzy wcześniej jeździli w tej chwili?
Wydaje mi się, że jest stan wyjątkowy. To tam nikt nie może. I wydaje mi się, że ci, którzy powinni jechać, to...
stanem wyjątkowym, ale jest możliwość pani, przecież działania...
W tej sprawie naprawdę zostało wszystko już też powiedziane z naszej strony. My obserwujemy to wszystko i domagamy się, żeby dziennikarze mogli relacjonować to, co się tam dzieje. PiS specjalnie tego unika. Wydaje nam się, że jest to specjalna zagrywka wprowadzenia stanu wyjątkowego po to, żeby właśnie dziennikarze odciąć od informacji, żeby właśnie nie pokazywali to, co się tam dzieje. Natomiast jest tyle jakby dodatkowych informacji, problemów, jakie są. Jak ja jeżdżę po swoim okręgu, a teraz kandydowałem z okręgu sieradzkiego, miejsko-wiejskiego. To ale większość...
Panie pośle, nie, to teraz nie, jeszcze zaczekajmy z tym, jakie są problemy w pana okręgu. Ja bardziej chciałam zapytać o to, bo również podczas tej samej konwencji dostało się posłowi Nitrasowi za to, co mówił na kampusie. Mówił o tym, że trzeba było opiłować katolików z ich przywilejów. No i właściwie taki widać mocno zwrot w prawo w tej chwili Platformy Obywatelskiej. Jak będzie wyglądała dalsza wasza współpraca? Co z tymi waszymi postulatami w tej sytuacji?
Jak pani pyta o nasze relacje, to są bardzo dobre i będą, bo mamy zamiar wygrać z PiS-em wybory. Na pewno w tych naszych wszystkich wypowiedziach pewnie potrzeba więcej dyscypliny, tym bardziej, że przy tej okazji, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma swoje media i próbuje każde słowo, nawet przy takiej gorącej dyskusji, przy kampusie, gdzie są emocje, gdzie wiadomo, że czasami ktoś powie, przejęzyczy się, to wyłapuje każde słowo, żeby tylko i wyłącznie
nie,
później
skłócać. Ale pan poseł Nitras mówił, że się nie przejęzyczył, że chodziło mu po prostu o ograniczenie przywilejów, które ma w Polsce Kościół. I
na temat kleru moglibyśmy...
Wpływów Kościoła na ustawodawstwo.
Na temat kleru moglibyśmy rozmawiać godzinami, naprawdę. Ale mówiąc o tych problemach, które też spotykam w okręgu, bo one nie są jakby inne, to dzisiaj wydaje się, że temat drożyzny, tego, co faktycznie dotyka ludzi, ale też opieki zdrowia i opieki zdrowia są jakby najważniejsze. Więc chcę, żeby pani wiedziała, że jeśli chodzi o inicjatywę polską, którą reprezentuję w ramach Koalicji Obywatelskiej, razem z Barbarą Nowacką, Katarzyną Piekarską, Riadem Hajdarem między innymi, będziemy robili wszystko, żeby ten głos jakby też socjaldemokracji był słyszany, ale też widzimy, co się dzieje.
Czyli postulatów swoich będziecie się trzymać dalej, tak?
Będziemy,
będziemy... Wchodziliście do koalicji, czy Świeckie Państwo,
absolutnie.
Związki
pani,
partnerskie
myśmy zbierali podpisy w sprawie liberalizacji aborcji. Myśmy się tak znaleźli też w Sejmie, bo przez te 4 lata, kiedy Lewicy nie było w Sejmie, myśmy dwukrotnie chodzili po ulicach, zbierali podpisy razem z innymi organizacjami, a Barbara Nowacka reprezentowała nas. Między innymi walczyliśmy o liberalizację aborcji, między innymi o dostęp do antykoncepcji, o edukację seksualną w szkołach. O to walczyliśmy i tak się też znaleźliśmy. Natomiast, wie pani, rozmowa w szerokiej koalicji oznaczają, że trzeba znaleźć wspólne mianowniki. I żeby wygrać wybory...
O wspólnych mianownikach sekundkę, panie pośle, bo w tej chwili przenosimy się z RMF-u. Dziękujemy bardzo słuchaczom RMF-u i rozmawiamy dalej w RMF24 i na stronach internetowych RMF24 i RMF24.pl i interia.pl. I ponownie witamy.
Raz jeszcze, witam.
Tak. No więc jeżeli chodzi o te wspólne punkty, jeżeli chodzi o rozmowy w koalicji.
No, każdy z naszych posłów też i posłanek się wyspecjalizował, tak? My nie mamy może wielu parlamentarzystów, ale mamy takich, którzy się znają na robocie, krótko mówiąc. Riad Hajdar jest świetnym lekarzem, pracuje w Komisji Zdrowia. Barbara Nowacka, no, nasza liderka, ale też specjalizuje się konkretnie,
no,
jeśli chodzi o temat edukacji.
Komisji Zdrowia. Nie martwi pana, że teraz podczas takiej konwencji, która miała wyznaczać jakby takie sztandarowe kierunki na najbliższe lata, jeżeli chodzi o działanie Platformy Obywatelskiej, nie było w ogóle mowy o sprawach służby zdrowia.
Nie, wydaje mi się, że pani poseł też Okła-Drewnowicz też dotykała tematu i mówiła na ten temat, natomiast konwencja jedna z wielu, no przecież będą też kolejne i będzie, jestem
tak,
przekonany, że temat zdrowia,
mamy protest pielęgniarek, ratowników
temat zdrowia jest
i tak
jeden
dalej
z najważniejszych.
I ten temat w ogóle zniknął.
Temat zdrowia wydaje mi się w ogóle jest chyba jednym z najważniejszych, naprawdę jeśli chodzi o te rzeczy, które dotykają ludzi. I jestem przekonany, że to będzie jeden z głównych tematów Koalicji Obywatelskiej, dlatego że ludzie oczekują, że w końcu ktoś podniesie usługi medyczne na takim poziomie dostępnym dla nich. I mówię to jako osoba, która się nigdy do tej pory zdrowiem nie zajmowała, ale poprzez nasze kontrole z posłem Szczerbą zauważyliśmy tak wiele patologii i tak wiele rzeczy do poprawy, że nawet nie będąc członkiem Komisji Zdrowia, bardzo często jesteśmy na tej Komisji Zdrowia i też pomagamy naszym koleżankom i kolegom i wspólnie patrzymy nie tylko na ręce rządzących, ale na to również, co możemy pomóc.
O waszych kontrolach z posłem Szczerbą za chwilę, ale jeszcze do tych tematów, których nie było. No właśnie nie było służby zdrowia, nie było mowy w ogóle o przywracaniu praworządności w Polsce, prawda? I jakby powrocie na te demokratyczne tory, które miały być jednym z waszych głównych postulatów. Dlaczego te tematy zniknęły? Teraz właściwie w tej chwili mowa jest tylko o dwóch takich kluczowych postulatach, czyli sprawach. Jedna to drożyzna, druga to ewentualność wyjścia z Unii Europejskiej, Polexit.
Ta druga wydaje się być w tej chwili najważniejsza w kontekście tego, co robi PiS. Wydaje mi się, że nikt lepiej tego nie mógł powiedzieć niż Donald Tusk, jako osoba, która nie tylko zna tematykę, ale również jako przewodniczący mógł coś więcej na ten temat powiedzieć i zaproponować rozwiązanie, które by mogło w jakiś sposób wycofać rządzących od tego złego pomysłu. To, co dzisiaj robią politycy PiS, już nie tylko parę dni temu, ale nawet to, co dzisiaj zrobił poseł Jaki w Sejmie, uzasadniając, że niby tracimy na byciu w Unii Europejskiej. To jest takie powolne, softowe wychodzenie i wypychanie nas z Unii Europejskiej. Taka Polska nie jest, tacy Polacy nie są, bo 80% Polaków uważa, że powinniśmy być w Unii Europejskiej. Więc skoro PiS narzucił agendę jakiegoś wychodzenia z Unii Europejskiej, to mówimy stop i trzeba było szybko zareagować na to i wydaje mi się, że to rozwiązanie jest
sensowne. Żeby było jasne, posłowie PiSu, niektórzy przynajmniej twierdzą, że absolutnie mowy o wyjściu z Unii Europejskiej nie ma, w ogóle politycy PiSu.
Że słusznie pani zauważyła. No. Że jakby tam z drugą częścią porozmawiać, to już bywa różnie, a część kolejna, zresztą wydaje mi się, że dzisiaj rozmówca porannej rozmowy nawet uzasadniał, że nie na taką Unię Europejską się pisaliśmy i choć mówił, że on sam osobiście to chce zostać w Unii Europejskiej, to uzasadniał, jak ta Unia Europejska jest nie tak, jak myśmy wchodzili. Są różne głosy. Są takie głosy, gdzie część polityków PiSu mówi, no może byśmy zostali, a jest część taka, która mówi, że wręcz tracimy, tak jak europoseł Jaki, który notabene chyba wynagrodzenie dostaje właśnie w tych euro, mówi, że tracimy tylko i wyłącznie. Nie wiem. Wydaje mi się, że Polska nie straciła, on też pewnie nie stracił, i powinniśmy zrobić wszystko, żeby zatrzymać ten zły trend, bo dzisiaj, w Wielkiej Brytanii też od tego się zaczynało.
Dzisiaj jednym z argumentów właśnie takich przemawiających przeciwko Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wypowiedzi rządzących, no jest to, że Unia nas straszy, że nam nie da pieniędzy, jeżeli nie podporządkujemy się decyzjom unijnym rozmaitym. Donald Tusk mówił o tym, że ma jakiś pomysł na to, jak zrobić, żeby Polacy nie byli karani za decyzje rządzących, żeby po prostu to nie Polska i żeby, no tak, żeby nie obywatele tracili na tym, o czym decydują rządzący.
No pewnie trzeba by było zapytać samego Donalda Tuska. Ja w tej sprawie nie rozmawiałem z nim, ale wydaje mi się, że...
No to jest kluczowa sprawa. Co zrobić, żeby te pieniądze trafiły do Polski? Macie jakiś pomysł na to? No,
niewątpliwie trzeba pewnie przekonać też brukselskich urzędników, aby też nie karać Polaków za to, co robi PiS, tylko pewnie ukarać PiS. To jest tak jak przy okazji tych afer, że nie budżet, ale żeby z ich kieszeni to szło. No, pewnie to jest cięższe, ale ponieważ... My jesteśmy w tak trudnej sytuacji po tej pandemii, po tych trzech falach. Mam nadzieję, że nie będzie czwartego lockdownu, że te pieniądze naprawdę są bardzo potrzebne. I wszyscy politycy, wydaje mi się, że zrozumienie jest też ogólne, żeby zrobić wszystko, żeby te pieniądze tu trafiły. Natomiast jest oczywiście problemem wtedy, kiedy PiS łamie i nie przestrzega między innymi postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej Izby Dyscyplinarnej.
Czyli dzisiaj nie ma takiego przepisu, jak to zrobić, żeby z jednej strony zachować praworządność, czy wymusić dostosowanie się Polski do tych reguł praworządności. Z drugiej strony, żeby Polska dostała pieniądze, a z trzeciej, żeby ponieśli konsekwencje tylko rządzący.
Czy konsekwencje wcześniej czy później na pewno będą musieli ponieść. Do tego jestem przekonany, bo nie spoczniemy, póki tego nie zrobią. Natomiast wydaje mi się, że tu sprawa jest prosta. Akurat mówimy o Izbie Dyscyplinarnej, która powinna zostać zlikwidowana i nawet sam Jarosław Kaczyński w wielu wywiadach mówił, że powinna zostać zlikwidowana. No to powinna Ukraina, no to niech zostanie zlikwidowana i tym samym te pieniądze mogłyby do nas popłynąć. No martwi oczywiście, że 18 krajów zaakceptowane ma krajowe plany odbudowy, 10 już ma wypłaty, a my jesteśmy w sytuacji chyba najgorszej, jeśli chodzi o relacje Polska-Unia Europejska, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mówi się o ewentualnych karach, a jeszcze wicemarszałek z PiSu dolewa oliwy do ognia, mówi o jakimś polexicie. Nie może być gorszej sytuacji. Znaczy, oczywiście zawsze może być gorzej, ale tak źle jeszcze nie było w relacjach Polski z Unią Europejską, więc robimy wszystko, żeby po prostu tą sytuację w jakiś sposób naprawiać, bo w innym przypadku, no co nam zostanie?
No właśnie, chodzi o to, czy powinniśmy teraz wpisać do konstytucji to, że tylko przy 2/3 poparcia w Sejmie będzie można wystąpić z Sejmu.
No to jest dobre rozwiązanie. To jest jakiś taki, mówimy, sprawdzam dla PiSu. Jeśli jest tak, jak mówi w wywiadach teraz dla PAP-u specjalnie Jarosław Kaczyński, no to proszę bardzo, bardzo proste i łatwe. Będzie wniosek, jest przygotowywany, będzie złożony, możemy głosować na najbliższym posiedzeniu Sejmu i niech poprą tą zmianę.
Bo teraz na przykład dla odmiany Lewica mówi, że absolutnie się nie zgadza na to, że nie będzie dawała, chyba nie wiem, zapałek do ręki piromanowi albo coś w tym stylu, mówił pan przewodniczący Czarzasty.
No ale słuchałem też przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego Włodzimierza Kośniaka-Kamysza, który mówi, że poprze dla... Nie, mam nadzieję, że Lewica też zrozumie. Lewica, która też wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, jak istotne i ważne jest. I może zrozumieją, dlaczego Donald Tusk to zaproponował. To jest naprawdę dość istotne, ale też takie sprawdzam dla rządzących, żeby się zatrzymali, bo 80% ludzi chce zostać. To jest na dzisiaj, oczywiście. Wszystko się może zdarzyć. W Wielkiej Brytanii też większość chciała, żeby zostali w Unii Europejskiej, ale jednak później to, co się działo i ta cała nagonka na Unię Europejską i ta cała kampania przeciwko Unii Europejskiej spowodowała, że się odwróciły tendencje, więc oby tak się w Polsce nie stało i chcemy temu zapobiec. Ta propozycja Donalda Tuska jest dobra.
Czyli ta dzisiejsza wolta Czarzastego, że w żadnym wypadku, w żadnych rozmów z PiS-em, żadnej współpracy przy przyjmowaniu ustaw, to jest jakiś element wewnętrznej rozgrywki pana dawnej partii?
No dlatego tam nie jestem, bo ja nie chcę brać udziału w takiej polityce. Powiem tak już brutalnie. Uważam, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie opozycja powinna ze sobą współpracować, a nie podważać sensowne propozycje. Mam nadzieję, że po prostu przewodniczący Czarzasty się opamięta, no bo w innym przypadku oczywiście może iść w ramiona PiSu. Raz już to zrobił, no pewnie może zrobić to drugi raz, ale wyborcy Lewicy zasługują na rząd, który pokona Prawo i Sprawiedliwość, więc mam nadzieję, że uda nam się porozumieć. W innym przypadku też uważam, że po prostu elektorat Lewicy opuści tą Lewicę, która jest, dlatego że elektorat Lewicy nie akceptuje,
ale to
żeby
pójdzie
paktę...
wtedy? Do inicjatywy
w dużej mierze może głosować na Koalicję Obywatelską. Tak było już ostatnio, więc i nie mówię tylko o wyborach parlamentarnych, ale tych samorządowych, które były 3 lata temu, więc... Apeluję, jeszcze jest czas, jeszcze możemy to wszystko naprawić i zatrzymać PiS wspólnie. Wiele zależy od, pewnie też w jakiś stopniu od Czarzastego, ale ja go osobiście nie rozumiem. To jego paktowanie przy okazji planu odbudowy, przy okazji tych projektów dla mnie są... No nieoczywiste i nie wiem, co by zrobił po wyborach parlamentarnych, czy by nie poszedł w objęcie drugi raz PiSu. Wszystko jest możliwe.
A czy oczywiste jest dla pana zrobienie w tej chwili głównego tematu z drożyzny, z tego, że rosną ceny w Polsce, że Platforma Obywatelska dzisiaj stawia jako naczelny problem w Polsce, to jest pan, według pana słuszne, czy nie?
Wie pani, z kimkolwiek się nie rozmawia, to każdy mówi o drożyźnie, naprawdę. I to do tego stopnia, gdzie część osób mówi, że przy kredycie boją się, że pójdą z torbami. Mówię tutaj o młodych ludziach, z którymi na przykład wczoraj rozmawiałem, bo my mówimy tu o 5% inflacji, ale już popatrzymy na żywność, to jest dużo więcej. Jak jeśli popatrzymy na energię, to jest bardzo dużo. Trzecia podwyżka gazu w tym roku, 25% w tym roku.
A ile tu kosztuje masło, tu panu
różnie. Poniżej 5, 4,50 ostatnio płaciłem. Rozumiem, taki test.
Pan przewodniczący Tusk mówił, że to jest podstawowa lekcja, jaką dzisiaj muszą przerobić wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej. Znajomość cen podstawowych produktów.
dobrze znać w ogóle, to prawda, ale chcę zwrócić uwagę...
Niektórzy muszą się specjalnie przygotowywać, bo nie muszą się liczyć z wydatkami.
Albo niektórzy, jak premier Morawiecki, mogą opowiadać 10 minut dookoła i nie odpowiedzieć na pytanie. Ale chcę zwrócić uwagę, że gaz to jest jedno 25%, ale energia, jeśli dzisiaj Enea mówi 40% w górę, to nie jest 5-10%, to jest 40%. To tak jakby ktoś nam... kolejny podatek przegłosował, 40%, który trzeba będzie więcej płacić. No przecież inflacja nie tylko zżera oszczędności, ale wszystko to, co czasami ci ludzie wynegocjowali w swoich firmach, dostali podwyżki, to teraz ta inflacja to zżera.
I wydaje mi się, że rządzący mają wpływ, według pana posła, na ceny gazu, na ceny energii elektrycznej?
Na ceny energii mają. No przepraszam, tu można by było godzinami. Możemy rozpocząć od słynnej Ostrołęki, która kosztowała kilka miliardów złotych, którą teraz zburzono, gdzie prezesi zarabiali po 400 tysięcy złotych, gdzie każdy z nas zapłaci ponad 30 złotych do rachunku za tą zabawę Prawa i Sprawiedliwości, które budowali tak zwane dwie wieże. Ale tak samo, no przecież nic nie zrobiono w tak zwanym miksie energetycznym. No od 6 lat stoi, no miało być, 6 lat temu było naprawdę, było zielone światło na tak zwane wiatraki. Na szczęście fotowoltaiki nie zatrzymali. Polacy naprawdę poszli w fotowoltaikę, ale teraz chcą zatrzymać. Od 1 stycznia mają być takie przepisy, gdzie się przestanie opłacać w ogóle montować fotowoltaikę. No więc i cały czas promują węgiel, sprowadzając z Rosji 3 razy więcej węgla niż to było jeszcze przed tym, jak odzyskali władzę. Więc no wszystko jest na głowie postawione. Chodzi o to, żeby faktycznie stanęło na nogi. I to można zrobić. Pewne rzeczy są od nas niezależne, ale można było z Unią Europejską negocjować, żeby jednak te warunki przejściowe były, no bo to będą faktycznie szokowe dla niektórych rachunki za prąd. No się proszę nie dziwić, że ludzie po prostu będą przecierali oczy ze zdziwienia. Dlatego też będziemy o tym mówić, no bo ktoś musi ich zatrzymać.
Panie pośle, na koniec jeszcze chciałam zapytać o właśnie tą pana interwencję z panem posłem Szczerbą. Panowie bardzo często kontrolujecie rozmaite instytucje w ramach interwencji poselskich. Badaliście też sprawę respiratorów, zakupu respiratorów. Jutro ma odbyć się licytacja respiratorów, 418 sztuk, które zostały kupione od handlarza bronią. Może pan coś więcej powiedzieć o tej sprawie?
No to już półtora roku mija, dokładnie powiedziałbym rok od śmierci pana Wojciecha w szpitalu, gdzie zabrakło respiratora w Toruniu i pamiętam ten moment i by żył, gdyby respiratory były, a miały być, bo wszystkie miały być dostarczone w ciągu 3 miesięcy. Nie były. Handlarz bronią robił świetne interesy z dzisiejszą władzą, bo to są ci sami ludzie. Jeden jest posłem, drugi jest ministrem awansowanym do innego ministerstwa. Wydano 160 milionów.
Czy wiadomo, czy on zwrócił całość kwoty?
50 milionów jest winien. Jeśli nawet jutro ta licytacja, która się odbywa o godzinie 10, się powiedzie, to dalej będzie brakowało 38 milionów. Nie ma zapłaconego VAT-u, były źle faktury wystawione. Pieniądze były przelane od ręki, respiratorów dalej nie ma. I takich numerów w czasie pandemii, bo przecież nie tylko respiratory, ale słynne maseczki od instruktora narciarstwa, czy od handlarza osypków przy Ubice, czy w końcu największy samolot świata. Tych wszystkich afer było tak dużo, że wszystkie próbujemy wyjaśniać do samego końca. Rano będziemy zresztą w prokuraturze pytali, co się stało, znaczy kto dostał zarzuty, bo na dzisiaj, po półtora roku, pomimo tego, że nie ma pieniędzy, politycy nie poniesie odpowiedzialności, nie ma żadnych zarzutów, znaczy tak jakby się nic nie stało, a niestety dalej obowiązuje ustawa, którą PiS przegłosował, o bezkarności przy zamówieniach w czasie pandemii. Wie pani, wszystkie restrykcje pandemii zostały zdjęte.
Po co to właściwie gromadzić wszystkie? Po co wam ta cała dokumentacja, kiedy i tak...
Jako materiał dowodowy, mam nadzieję na przyszłą komisję, dużą komisję śledczą, o której mówi już nawet wicepremier Gowin, który już w rządzie nie jest, ale teraz przejrzał na oczy i zobaczył, co się tam działo. Nawet on chce poprzeć taką dużą komisję, no ale też po to, że mam nadzieję, że
ale
zapłacą...
nie w tej kadencji, tylko w przyszłej kadencji. No,
gdyby
tak
była
mówi,
taka większość,
poprze,
gdyby była taka większość, to byśmy oczywiście taką komisję powołali. No były rządy, które nie bały się powoływać komisji śledczych, nawet jeśli traciły władzę, to doskonale pamiętamy. Ale ta władza boi się utraty władzy, bo wie, że jeśli straci władzę, to straci wolność, więc będą robili wszystko i za wszelką cenę, żeby nie stracić tej władzy, a my zrobimy wszystko, żeby postawić przed sądem te osoby, które sprzeniewierzyły pieniądze.
Jeśli mowa o aferach, czy o mailach Dworczyka, powinno się mówić, czy się nie powinno? Czy to jest granie w jednej orkiestrze z Łukaszenką, z propagandą Łukaszenki?
Ja chcę powiedzieć i naprawdę...
Czy też Rosjan?
I chcę powiedzieć... Nie jestem członkiem Platformy, ale pamiętam, jak Prawo i Sprawiedliwość rozjeżdżało Platformę Obywatelską za taśmy SOW. I dzisiaj, w moim przekonaniu, mamy to samo. W wtedy też można było powiedzieć, proszę nie mówić na ten temat, bo to jest jakaś rosyjska akcja
i tak
dalej.
Ale nie organizujecie codziennie konferencji na ten temat, codziennie coś wypływa z tych maili takiego,
niech mi pani zaufa, że analizujemy. Analizujemy i sprawdzamy i chcę powiedzieć więcej, między innymi właśnie z posłem Szczerbą złożyliśmy dokumenty w Kancelarii Prezydenta, bo sprawdzamy nawet, czy między innymi pan minister Dworczyk był w tych dniach i godzinach, w których są podane w mailu, w Kancelarii Prezydenta, bo jeśli tak, to by potwierdzało same, mocno wiarygodność tych maili. No więc nie zostawiamy tego, a wydaje mi się, że ta sprawa jest mocno rozwojowa i o tym trzeba absolutnie mówić, bo pokazuje jak na dłoni, jak był zarządzany kraj i jak te macki, już nie mówiąc o nazwiskach, osób, które biorą teraz udział w tych mailach, jak te macki daleko docierały.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie
pośle.
Do widzenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.